Dobry wieczór czytacze, z tej strony Georgina Grybos, czyli Literacka Kawka. Jak zawsze z Krakowa, ale tym razem znowu z kuchennego blatu. Powiem wam, że chyba trochę zatęskniłam za domem. Co prawda z lubością wracam do studia Off Radia Kraków i oczywiście przyjemność dźwięku i przyjemność późniejszego, jak mniemam, słuchania jest nieporównywalna. Ale jest coś intymnego w tych moich weekendowych spotkaniach samej ze sobą i z mikrofonem w miejscu, które bardzo dobrze znam. A dzisiaj jest szczególny dzień, jest Dzień Kobiet, który bez względu na swoje pochodzenie i ideologię, którą do niego zwykłyśmy czy zwykliśmy dokładać, jest pretekstem do rozmów o kobietach, a tych nawet teraz, nawet współcześnie, nigdy za wiele. Takim kluczem troszkę posłużę się dzisiaj, kluczem kobiety, do tego, żeby opowiedzieć o trzech zupełnie różnych książkach, ale każda z tych książek dotyczy czegoś niezwykłego w stosunku do kobiet, w stosunku do ich ról, w stosunku do tego też, jakie mogą czy potrafią być niekoniecznie też fajne. Ale zacznijmy od początku i to zupełnie od początku, a mianowicie od narodzin. W moje ręce trafiła książka z wydawnictwa Albus. To jest nowość. Agnieszka Kacprzyk napisała do niej tekst. Ilustrację niezrównana, kompletnie niezrównana Marianna Sztyma, która nadała tej książce niezwykłej lekkości i niesamowitego wręcz piękna. Książka nosi tytuł Skąd jestem? I wydawałoby się, że nic nowego w niej nie znajdziemy. Od dzieci, które stawiają trudne pytania, od rodzina, która się powiększa, od sytuacja, w której mamie rośnie brzuch. I tutaj wydawałoby się, że wszystko jest na miejscu, ale są pewne elementy, które tę książkę wyróżniają i której będę wielką orędowniczką i której nie powinniśmy się wstydzić. Zresztą wydawca na swojej stronie też napisał, że ma nadzieję, że to będzie piękna, intymna opowieść, a nie coś, co kogoś zawstydzi. Brawa dla autorek i brawa dla wydawnictwa, ponieważ po raz pierwszy przynajmniej w mojej historii poznania książek dla dzieci spotkałam się z określeniami siusiak i cipka, napisanymi wprost, napisanymi niewulgarnie, napisanymi dokładnie tak, jak powinno się ich używać, po prostu. Oczywiście sformułowanie czy określenie cipka niekoniecznie kojarzy nam się dobrze i być może przez to, że przez ostatnie dziesięciolecia byliśmy katowani tym, że to jest brzydkie słowo albo że tego słowa nie powinno się używać, zastępowałyśmy to Kaśkami, Bożenkami, nie wiem czym jeszcze, no u mnie była Kaśka w domu mojej babci. Sama się zastanawiałam wielokrotnie, jak młodemu pokoleniu opowiadać o tym, co dziewczynki, a co chłopcy mają między nogami. U chłopców jest znacznie łatwiej, bo ten siusiak nie wydaje się wulgarny czy nie na miejscu. Natomiast u kobiety, no w zasadzie wszystko zostało sprowadzone do jakiegoś rodzaju brudnego skojarzenia. A z kolei określenie kobiece narządy czy żeńskie narządy rozrodcze, nawet nie wiem jak to określić, naprawdę nie wiem, a jestem dorosłą i świadomą kobietą. Tutaj to wszystko jest odczarowane. Mamy piękny, sielski obrazek wspaniałej rodziny. Mama, tata i syn. Syn, który dowiaduje się, że mama jest w ciąży, że będzie miał siostrzyczkę i zaczyna swoją tyradę pytań, z którą większość z nas, dorosłych, większość z rodziców musi się w którymś momencie zmierzyć, czyli pytanie, skąd tam w brzuszku ktoś się wziął? I ta książka pokazuje, że można małemu dziecku bardzo pięknie, ale prawdziwie wytłumaczyć, skąd się biorą dzieci. Bo oto mama rozpoczyna opowieść o tym, że tak jak klucz pasuje do swojej dziurki w drzwiach, tak siusiak w którymś momencie pasuje do cipki i że musi się tam znaleźć, żeby zostawić tam swoje nasionko, z którego z kolei właśnie w brzuchu będzie pojawiać się rosnące dziecko. Później następuje opowieść o tym, jak to dziecko się tam rozwija. Oczywiście, że nie musimy się uciekać do porównań, do pokoju, nie musimy opowiadać o tym, czy ten pokój jest miły, fajny i przyjemny, ale uważam, że to jest świetna droga. Mamy pokazanie szczęśliwej rodziny, później mamy opowieść o dojrzewaniu i dorosłości, w której spotyka się swoją połówkę. Tutaj też ukłon w stronę autorek, że nie ukradły tego pięknego wyobrażenia, który powinniśmy dzieciom serwować, czyli pełnej, kochającej się rodziny, seksu z miłości, mimo tego, że seks nie jest w taki sposób w tej książce nazwany, ale ten rodzaj bliskości, czy zbliżenia, czy miłości, z której właśnie powstaje dziecko jako naturalnej kolei rzeczy, pieszczot, czy przytulania się, jest naprawdę piękne. Z tej miłości, właśnie z tego siusiaka i cipki, nagle okazuje się, że kobieta w brzuchu może nosić dziecko. To dziecko jest zanurzone w wodzie, jest połączone z mamą pępowiną. Przez tą pępowinę dostaje pokarm, dokładnie ten, którym żywi się mama. Rośnie sobie, sprawia, że mama jest ociężała, że nie może uczestniczyć we wszystkich zabawach rodzeństwa, które oczekuje na przyjście na świat siostry bądź brata. Tato, który jest realnie zaangażowany, jest tam taka wzmianka, że kiedy synek już istniejący, z którym mama prowadzi rozmowy, pojawił się na świecie, to tato zabrał go wraz z panią doktor do ważenia, mierzenia i sprawdzania, czy wszystko z nim w porządku. Więc to jest taki piękny obraz pewnego zbioru cech, czy pewnego zbioru wyobrażeń, który chcemy przenosić na inne osoby i których chcemy uczyć. Jeśli chcesz być rodzicem, bądź świadomy. Jeśli chcesz być rodzicem, nazywaj rzeczy, którymi się posługujesz, narządy, którymi się posługujesz. Jeśli chcesz być mamą, ciesz się z tego świadomie, zupełnie świadomie podejmij tę decyzję. Ciesz się z tego, że w twoim brzuchu rośnie nowe życie. Jeśli chcesz być ojcem, wspieraj, uczestnicz w tym i bądź świadomy tego, że ojcostwo jest fajne. Dlatego moment, w którym syn biegnie do taty z rysunkiem i mówi: tato, ja też będę kiedyś prawdziwym tatą, jest naprawdę takim zasianiem bardzo dobrego ziarenka, które może wykiełkować w coś bardzo, bardzo pięknego u młodego chłopaka, mężczyzny, który kiedyś na to się zdecyduje. Ogromny ukłon, naprawdę ogromny dla autorek i dla wydawnictwa, że nie bali się opowiedzieć tej historii, którą wszyscy tak dobrze znamy, wprost, bezpośrednio, bez zadęcia, bez koloryzowania. Wydaje mi się, że tak jak chcielibyśmy to usłyszeć od naszych rodziców, być może tak jak chcielibyśmy to przekazać, a w jakiś magiczny sposób w XXI wieku dalej nie mamy na to odwagi, może tak to określę. Elementy, w których obserwujemy też, jak Marianna Sztyma, czyli ilustratorka, poprowadziła tę historię. Jest dużo nagości. Są kobiety nieco w różnych kształtach, jest owłosienie łonowe, są chłopcy pod prysznicem i w łazience, są kobiety pod prysznicem, wszyscy są razem, to nie jest tematem tabu, wszystko jest w takich przyjemnych, trochę brzoskwiniowych kolorach, wszystko jest lekko sprane, jest mnóstwo kwiatów, takich bardzo dobrych skojarzeń, które mamy. Jeśli jest dziecięcy pokój, to jest dużo zabawek, to jest rysowanie, to jest mama, której ukwieca się sukienka. To jest tato, który ma przyjemny wyraz twarzy. To jest naprawdę taki obrazek, który chcemy zobaczyć. Natomiast ten balonik, w którym zanurzone jest dziecko, może będziecie teraz słyszeć, jak otwieram sobie i przeglądam jeszcze tę książkę, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo urokliwy. Później zresztą niesie ze sobą też obrazek rodziców. A pępowina przedstawiona jako pamiątka po miłości rodzicielskiej, czyli skoro byłem połączony z mamą przez pępowinę, to kiedy popatrzę na pępek, przypomnę sobie właśnie o niej, jest naprawdę fenomenalnym zabiegiem i takim wręcz rozkosznym. Bardzo ładnie też przywołana jest obawa dziecka o to, czy przez cipkę właśnie dziecko zdoła wyjść na zewnątrz, bo przecież jest za duże. I porównanie do tej gumki ściągniętej z włosów, która się rozszerza, później wraca do swoich normalnych rozmiarów, jest bardzo trafna, niezwykle też urocza i prosta. Może za bardzo kombinujemy, może za bardzo chcemy chronić nasze dzieci. Książkę zresztą polecają osoby z wydawnictwa, czy osoby odpowiedzialne za tekst, który został zamieszczony na stronie, czy redaktorzy, powyżej 3 roku życia. I jak najbardziej się z tym zgadzam. Myślę, że im wcześniej będziemy oswajać dzieciaki, które przeniosą to dalej. Być może czekają nas różne dziwne rozmowy z osobami w przedszkolach na przykład, czy we wczesnej szkole podstawowej. Myślę, że jest to nieistotne. Istotne jest to, żebyśmy przekazywali po prostu dobre rzeczy. Dlatego bardzo serdecznie Wam polecam. Warto się wyposażyć, warto dać w prezencie, na przykład swojej ciężarnej przyjaciółce albo przyjaciółce, która ma małe dziecko. Czyli Agnieszka Kacprzyk i Marianna Sztyma, Skąd jestem, wydawnictwo Albus. Przepiękna, mądra książka i ogromna pomoc dla rodziców. Teraz troszkę się postarzymy. Wrócimy do książki, do komiksu, do powieści graficznej, szeroko komentowanej, zbierającej świetne recenzje. To jest Jane Lis i ja, Isabel Arsenault i Fanny Britt. To jest komiks wydany przez Kulturę Gniewu. Komiks, który przenosi nas z kolei w świat 11-letniej Helen, która musi sobie radzić z okropieństwami życia w szkole i okropieństwami wynikającymi z wykluczenia z grupy rówieśniczej. Jak wszyscy wiemy, w okresie nastoletnim niezwykle dla nas ważnej, bez względu na to, jak byśmy się stawiali i jak byśmy chcieli sobie wmówić inaczej. Nawet nie wiem, od czego zacząć, czy od tekstu, czy od ilustracji, bo sam tekst przeprowadza nas, dobrze, to zacznijmy od tekstu, sam tekst przeprowadza nas przez niewybredne napisy na ścianach, taką narrację gniewną, wykluczającą, skierowaną w stronę właśnie Helen. Helen, porzucona przez swoje niegdysiejsze koleżanki, zaczyna znikać. Zaczyna być specjalistką od tego, żeby nie było jej widać. Nie chce się narażać, nie chce wchodzić komuś w drogę, nie chce być powodem, i to jest bardzo ważne, nie chce być powodem do tego, żeby sprowokować swoje były już koleżanki do kpin, związanych oczywiście z jej osobą. Bardzo ciekawy zabieg, taki wyjściowy w zasadzie, który poznajemy. Helen jest posądzana albo oceniana jako klasowa grubaska. Narysowana jest natomiast w sposób zupełnie normalny. To jest trochę ukłon w stosunku też do tego, jak my łatwo przyswajamy sobie pewne opinie, jak one mogą wejść nam w krwiobieg i jak później łatwo nimi szafujemy, jak je wykorzystujemy, jak bardzo krzywdzące są powielane takie schematy. To jest niezwykle subiektywna ocena tego, co nam się podoba, a co nie, i tego, co może wejść w nawyk. To, że możesz stać się klasową grubaską, wcale grubaską nie będąc. I w taki sposób właśnie Helen jest postrzegana. Trochę jako dziwadło, trochę jako odmieniec. Dziewczynka jest samotna. Ma zabieganą mamę, która samotnie wychowuje ją i braci. Mimo tego, że dom jest w jakimś stopniu idyllą, jakąś ochroną, do której oczywiście nasza bohaterka bardzo chętnie wraca. Oczywiście jest w takim wieku, że nie jest w stanie dogadać się z braćmi, którzy mają kompletnie inne zainteresowania, kompletnie inne chcenia. Nie ma rozmowy z mamą, czyli nie jest w stanie znaleźć w matce wsparcia, przynajmniej w tym okresie, przynajmniej tak to widzimy. W związku z tym jest samotna. Tę samotność próbuje uleczyć opowieścią Brontë, czy Brontë, o Jane Eyre. Utożsamia się z bohaterką. Rysunki, które widzimy w komiksie, związane z powieścią, wiktoriańską powieścią, kompletnie w zasadzie wydawałoby się nieprzystające do XXI wieku, są kolorowe, bo to jest ten świat, w którym nasza Helen próbuje się odnaleźć, do którego ucieka. To jest świat, który daje nadzieję na zmiany. To jest świat, który pokazuje, że wytrwałość, praca, pewien rodzaj zawziętości kobiecej może powodować dobre rzeczy, może pokazywać, że jest światełko w tunelu, że coś się zmieni. Ale tak naprawdę to cały czas jest historia o wykluczeniu, o walce z samotnością i o niezwykłej potrzebie życia w stadzie, a nawet jeśli nie w stadzie, to posiadania kogoś, kto jest nam bratem albo siostrą, jest nam powiernikiem, jest nam swego rodzaju opiekunem i zwyczajnie pokazuje, że nie jesteśmy nic nie warci. To eskaluje w scenie, w której Helen w trakcie obozu spotyka Lisa i tworzy z nim przez naprawdę kilka chwil jakieś przedziwne porozumienie, nawet być może tworzy jakąś nić sympatii, co pozwala jej na te kilka chwil uwierzyć, że jest ktoś, z kim może się porozumieć i z kim może się dogadać. Niestety, Lis zostaje przepędzony, dziewczynka zostaje postawiona do pionu przez jedną z koleżanek, tak to nazwijmy, przez towarzyszkę życia na obozie, która jej mówi, że to jest nienormalne, żeby Lis w taki sposób postępował z dziewczynką, z człowiekiem. W związku z tym musi być na pewno wściekły, musi być chory, co powoduje taki wielki upadek Helen. Dlatego, że ona zaczyna myśleć, że tylko ktoś, kto jest chory, być może tak samo jak ona, jest w stanie znaleźć z nią jakieś porozumienie. Szczęśliwie kolor Lisa zderzony z monochromatycznymi do tej pory rysunkami, węglem chyba i ołówkiem, o ile się nie mylę, nagle daje nadzieję. Nagle ktoś znajduje przyjaciela, nawet jeśli nie ma go cały czas obok siebie i nagle coś sprawia, że świat Helen zaczyna być kolorowy. I ta narracja, którą właśnie w rysunkach bardzo oszczędnie tworzy ilustratorka, jest doprawdy niezwykła, bo tutaj nikt nie sili się na zrobienie burzy, na wywołanie, wiecie, to mogłaby być feria, to mogłoby być super kolorowe, mocno stylizowane, świat dzieci jest przecież kolorowy, jest wesoły, a przynajmniej powinien być. Buzie wrednych dziewczynek mogłyby być po prostu powykrzywiane bardziej niż buzie kopciuszkowych sióstr Gryzeldy i Anastazji. To wszystko mogłoby po prostu tryskać. A mimo to nie. Mimo to obrazy są szare, białe, czarne. Są trochę niewyraźne. Są trochę ginące, zupełnie tak jak postać naszej Helen. Są nienarzucające się i tak naprawdę chyba pokazują też, jak bardzo nijaki jest człowiek, który jest samotny. Jak bardzo odbywa się to właśnie w ciszy, bez burzy, bez kolorów, bez uderzeń. Jak bardzo to jest milczące. Ten rodzaj cierpienia nastolatków również, jak bardzo jest niezauważalny. Jest niezauważalny czasami tak jak te ilustracje z brakującym tłem, z niedorysowaną posadzką, z wcale niewyraźnymi kształtami naokoło, z niewyraźnie narysowaną twarzą czy elementem włosów. Wszystko wiemy, wszystko widzimy, ale tak naprawdę To jest wszystko wyblakłe. Trochę jest cieniem, trochę jest szkicem, trochę jest konturem. I ten niezwykle kolorowy świat książki, w którą ucieka dziewczynka. Bardzo mądra książka również pokazuje, jak okrutne potrafią być dzieci. Pokazuje, jak my potrafimy pewnych rzeczy nie widzieć. I pokazuje, jak bardzo człowiek... O, mój kot zaczął jeść suchą karmę, więc możecie słyszeć jakieś różne magiczne odgłosy. I pokazuje też, jak bardzo człowiek pragnie drugiej osoby. Myślę, że jeśli zauważyliście u swoich dzieci na przykład takie symptomy odosobnienia, albo w ogóle ich smutek, albo po prostu chcecie komuś pokazać, że bycie po tej drugiej stronie, czyli po stronie oprawcy, też nie jest fajne, albo po prostu podsunąć nastolatkom coś sensownego, to spróbujcie od Kultury Gniewu i komiksu Jane, Liz i ja. Na pewno nie pożałujecie i na pewno coś tym naszym buńczucznym nastolatkom, którymi też byliśmy, zostanie w głowie. No i na koniec, słuchajcie, zupełna petarda, do której przymierzałam się i tak się dalej przymierzam. Leży przede mną, patrzę na książkę i zastanawiam się, jak zacząć. To jest książka, którą obserwowałam w sieci przez jakiś czas. Ona mnie uwodziła bardzo nieoczywistym tytułem parafrazującym bajkę, którą też przyniósł do naszej kultury Charles Perrault, czyli Czarny Kapturek. Tak nosi tytuł ta książka. Obserwowałam, jak wyglądają obrazy, które w niej widziałam. Były bardzo nieoczywiste. Jak coś jest nieoczywiste, to wiadomo, że Kafka się cieszy. Natomiast jakoś z niewiadomych do końca dla mnie przyczyn po prostu nie sięgnęłam po nią w pierwszym odruchu. Ja się czasami tego gubię po prostu w tym. Aż napisała do mnie autorka tekstu, czyli Karolina Grabarczyk, i tym sposobem otrzymałam od niej książkę Czarny Kapturek. Czyli już wiecie, tekst Karolina Grabarczyk, ilustracje Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej. Nie wiecie, z czym się zmierzycie. Wydawnictwo Dwa Wilki, wydawnictwo, w zasadzie jest to grupa artystyczna, zwana Kulturalną Watahą, utworzona właśnie przez Karolinę Grabarczyk, Nikę Jaworowską-Duchlińską i Rafała Grabarczyka. Możecie ich znaleźć na stronie www.dwawilki.pl. Możecie ich też obserwować na Instagramie czy na Facebooku, co zresztą polecam. No i tak, Czarny Kapturek. Czarny Kapturek to jest opowieść... O Jezu. No, chciałabym wam oddać, jak mocna to jest historia, jak przeraźliwa, jak dojmująca, w jak nieoczywisty sposób podchodzi nie tylko do bajki, ale w jaki sposób pokazuje to, z czym kobiety się mierzą, jaki mają wpływ na siebie kolejne pokolenia, jak te pokolenia kończą w zasadzie, jak siebie odnajdujemy bądź nie odnajdujemy w tych relacjach. Kto może być dla nas wilkiem? Wilkiem, czyli oprawcą, czy tego wilka jesteśmy w stanie znaleźć w sobie na przykład? Bo wydaje mi się, że gdzieś między wierszami też pada takie pytanie, przynajmniej ja to tak odbieram. To jest las, który jest w zasadzie synonimem i opieki, i czegoś, co jest niepoznane, w związku z tym trudne, ale równocześnie daje jakiś rodzaj spokoju, bo przecież jest znany. Matka, której kompletnie nie rozumiemy z jakiegoś tam punktu widzenia i pewnie do jakiegoś momentu w naszym życiu, a równocześnie patrząc w lustro widzimy jej oczy w naszych oczach. I tutaj jest takie bardzo mądre sformułowanie w tej książce, którego nie będę czytać, tylko wam opowiem, że kiedy kobieta patrzy w swoje oczy i widzi tam oczy matki, Uświadamia sobie, że na świat patrzy oczami matki, bo za długo z nią żyła. To jest ten rodzaj naznaczenia, którego nie jesteśmy w stanie się pozbyć, choćbyśmy bardzo chciały, choćbyśmy bardzo chcieli. I chyba nigdy nam się to nie udaje, tak do końca. Tak bardzo jesteśmy gdzieś w sobie zakorzenione wzajemnie. Moja mama zwykła powtarzać, że gena nie wydłubiesz. I faktycznie tak jest, że tocząc z nią wielkie boje i będąc w dużej opozycji do niej, w którymś momencie uświadomiłam sobie, że nie dość, że moje życie wygląda bardzo podobnie i moje decyzje życiowe są skrajnie wręcz podobne. Czasem to jest horror, jak sobie o tym pomyślę. To im jestem starsza, tym bardziej się do niej upodabniam. Co oczywiście niezwykle mnie cieszy, bo moja mama jest piękną kobietą, więc sobie tym samym słodzę. Tak chcę o tym przynajmniej myśleć. Równocześnie jest to w jakiś sposób przerażające, że życie z jakąś kobietą, zwłaszcza z silną kobietą, wcale nie pozwala nam tak łatwo być sobą i wcale tak łatwo nie pozwala nam to być wolnym. Równocześnie mamy babcię i tą fizjologię starego człowieka, bardzo nam obcego. Tutaj oczywiście, wiecie, można spekulować, bo był taki moment, kiedy ja z moją babcią byłam bliżej niż z mamą. Babcia też mnie wychowała, w związku z tym mam takie bardzo dziecięce, żywe, te najlepsze wspomnienia z nią związane. Więc ciężko mi uciec od tej dobroci, ale faktycznie teraz, kiedy jestem już dorosłą osobą, przyjeżdżam do niej, ja się do niej tulę, słuchajcie, dalej jak mała dziewczynka. Mam dwie babcie zresztą, mam to szczęście i natomiast z jedną, tą, która mnie wychowała, mam taką relację, że dalej się do niej tulę i dalej to jest taka osoba, do której dzwonię i chciałabym jej wszystko opowiedzieć. Ale prawda jest taka, że zaczyna być to rodzaj takiej obcości, która nie wiem, czy wywołuje we mnie lęk, czy wywołuje we mnie takie poczucie jakiegoś zbliżającego się tfu końca. Wiecie, ostatnio siedziałam z babcią, kiedy ją odwiedzałam i patrzyłam na jej ręce. Takie zmieniające, to jest totalna fizjologia, słuchajcie, to jest ogromnie prywatna rzecz, którą wam teraz powiem, ale wydaje mi się, że trzeba o takich rzeczach mówić. Patrzyłam na babci ręce, babci, która przez długi, długi czas wyglądała dla mnie tak samo. Być może nie zauważyłam albo nie chciałam zauważać zmian. I nagle siedząc koło niej, zobaczyłam, że skóra, którą ma na rękach, jest faktycznie cieniutka, jest wisząca, bo babcia bardzo schudła w którymś okresie. Jest tak zupełnie sflaczała. Inna niż mojej mamy, inna niż moja, jeszcze inna niż mojej siostry, która jest ode mnie 8 lat młodsza. I z jednej strony ogarnęło mnie przerażenie, jak bardzo my się zmieniamy, jak bardzo ona z tej niezwykłej kobiety z czarnym warkoczem do pasa zmieniła się w tą moją babunię kruszynę, po prostu z tymi zwisającymi fałdami ciała. Później sobie uświadomiłam, że ja też taka będę, ale to dalej jest dla mnie odległe. Wiecie, i ten rodzaj takiej wszechwiedzącej starowiny, do której przyjeżdża się co tydzień, tak jak tutaj w czarnym kapturku chcą opowiedzieć autorki, w zasadzie jest bardziej obca niż, w zasadzie jest bardziej odbębnieniem pewnego rodzaju spotkania niż potrzebą. Ale to dalej są geny, to dalej są pokolenia. To jest taki przedziwny układ, słuchajcie, wielopokoleniowy. Babci, matki, dziecka, czy mnie, bo ja się siłą rzeczy utożsamiam teraz z tym czarnym kapturkiem, który w przedziwny sposób ewoluuje, ma różne lęki. Jak jest wychowany, jak te wszystkie lęki innych pokoleń są na nas przenoszone, jak bardzo nie potrafimy się z tego wyswobodzić, jak bardzo chcemy je oswajać. Bardzo niejednoznacznie tak naprawdę oceniam relacje kapturka i wilka. Były momenty, że wydawało mi się, że ten wilk jest klasycznym oprawcą, związanym po prostu bezpośrednio z akcją MeToo. Z jakimś po prostu nienormalnym wpojeniem, gwałtem. Wiecie, tam, bo ja nie chcę wam też spoilerować za bardzo, chociaż myślę, że i tak ta książka będzie robić wrażenie, jeśli po nią sięgniecie, bez względu na to, co ja teraz powiem. Ale jątrząca się, niegojąca się rana, którą ofiara kapturek, ty sama, bo teraz mówię do kobiet, odbieracie w sposób was wyróżniający, jest po prostu tak przerażającą narracją, że ciężko z siebie cokolwiek wydobyć. Ja się denerwuję, jak to opowiadam. Równocześnie trochę wygląda to jak jakiś syndrom sztokholmski, bo kapturek wybiera się na poszukiwanie tego oprawcy i tak naprawdę nie wiem, czy to jest metaforą patriarchalnego społeczeństwa, w którym my żyjemy, do którego się tak bardzo dostosowałyśmy, że tak naprawdę cały czas podskórnie dążymy do tego, żeby te wilki w naszym życiu się pojawiały. Czy to jest próba pokazania, że mamy różne potrzeby? Ciężko mi to jest czytać. Najbliższa mi jest ta interpretacja, że to jednak jest ten prześladowca, że to jest jakiś rodzaj uciemiężenia, że to jest takie naznaczenie na całe życie, które wcale nie sprawia, że jesteśmy wyjątkowe, tylko sprawia, że po prostu straszne rzeczy za sobą targamy, straszne doświadczenia, międzypokoleniowe doświadczenia, że ten las jest przyjemny i miły tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jest powtarzany, jest znany. Ten las to jest dla mnie taka opowieść. Tutaj w czerwonym kapturku kapturek świetnie zna drogę do babci przez las. Wie, gdzie idzie, jara się kwiatkami, rozgląda się naokoło, jest pięknie. Tutaj w jakiś sposób ten las też jest przedstawiony znajomo. Ten las, w którym wydaje ci się, że nic, kompletnie nic złego cię nie spotka. A tu kaszana. Wszędzie może cię dorwać. Wszędzie. Po prostu wszędzie. I to jest bardzo, ale to bardzo niefajna książka. Chciałabym wam powiedzieć, że to wam przyniesie jakiś rodzaj wolności, uwolnienia myśli, nazwania pewnych rzeczy po imieniu, ale nie wiem, czy wam to przyniesie. Myślę, że was zasmuci, ale na pewno spowoduje odwrócenie narracji. Na pewno sparafrazuje wasze dotychczasowe doświadczenia, nawet też kobiece. I to będzie chyba wartością samą w sobie. A siła i mrok, które biją z nieoczywistych zupełnie ilustracji Niki Jaworowskiej, Duchlińskiej, no to będzie wizualne przeżycie. Czerń, pazury, niezidentyfikowane bliżej grafiki, opowieść o kamieniu, który nic nie czuje, rozkładówa, która jest czerwono-czarna i po prostu przypomina zmutowanych hatifnatów pędzących na ciebie, ale zinterpretujecie to, jak będziecie chcieli. Zapisane tuszem. Nigdy taka nie będę. Z wykrzyknikiem. Kurczę, będziemy, no. Właśnie takie będziemy. Wzrok trochę szalony. Twój, bo jedna ze stron jest zatytułowana Ty. Ty z tą znoszoną kiczowatą peleryną z czerwonego flauszu. Mam nadzieję, że... Ja wam przeczytam ten tekst. Tak na koniec. Mam nadzieję, że autorki się nie obrażą na mnie. Posłuchajcie. Masz na sobie znienawidzoną, kiczowatą pelerynę z czerwonego flauszu. Babka dała ci ją na któreś urodziny, a matka kazała nosić, by nie sprawić starej przykrości. Czekasz, aż peleryna wyblaknie. Wystrzępi się albo sfilcuje w praniu. Na pewno z niej nie wyrośniesz, wiesz o tym dobrze. Próbujesz pomóc znienawidzonej materii obrócić się w pył. Rzucasz ją niedbale w pobliżu kominka w nadziei, że spadnie na nią zabłąkana iskra. Wchodzisz w lesie w krzaki jeżyn, żeby przyspieszyć proces zniszczenia. Celowo przypalasz żelazkiem, gdy nikt nie widzi. Wszystko na nic. Niektóre rzeczy po prostu są wieczne. Więc jeśli dobrze odczytuję tę historię, a myślę, że każdy ją odczyta na swój sposób, to życzę wam wszystkim w Dniu Kobiet, żebyśmy potrafiły zrzucić tę pelerynę, zanim stanie się czarną peleryną. Chociaż czarny też bywa wyzwalający, na pewno wyszczupla. Oj, chciałam skończyć radośnie i chciałam wam złożyć jakieś życzenia, ale chyba nie mogę dalej opowiadać. Przykre to są dla mnie rzeczy w XXI wieku. Przykre jest dla mnie to, że w taki sposób odbieram literaturę, że to jest kolejna książka, która musi opowiadać o tym, że nie jest nam do końca tutaj wygodnie. I jak wiecie, miliony razy podkreślałam, że daleko mi jest do wojującej feministki. Nie do końca tak naprawdę wiedziałam, z czym mam wojować, dlatego że jestem w piekielnie, ale to piekielnie uprzywilejowanej pozycji i zdaję sobie z tego sprawę i muszę to głośno powiedzieć. Jestem białą kobietą. Mimo że w Polsce, już abstrahuję, ale jednak w europejskim państwie jestem otoczona ludźmi, którzy mną nie pomiatają. Wypowiadam się, wydaje mi się, w miarę swobodnie, a przynajmniej tej swobody szukam. I jeszcze nikt nigdy na siłę mnie nie uciszał, a przynajmniej nie w moim dorosłym życiu. Mam dostęp do edukacji, mam pracę, o której marzyłam, mam swoje miejsce w sieci, mogę do was mówić, infekować was kawkową myślą książkową. Wiele rzeczy mogę, ale jeszcze tak wielu nie mogę. I im jestem starsza, tym bardziej uświadamiam sobie, jak wielu nie mogę, a po zrobieniu jak wielu, ile etykiet już dostałam i ile jeszcze dostanę. Pisałam dzisiaj o Empickiej i zastanawiałam się, jaką etykietę dostałaby teraz, kolejne lata, po tym jak się bawiła, harcowała, była biseksualna, sypiała z kim chciała, wracała kiedy chciała, a mimo to była matką, mimo to była artystką, mimo to była kobietą. To z takim przesłaniem was dzisiaj zostawiam na Dzień Kobiet. Życząc sobie znowu, żebyśmy wszyscy byli ludźmi i żebyśmy od tego punktu wychodzili. A czarnego kapturka przeczytajcie w ciszy i spokoju. Przypatrzcie się ilustracjom. Zastanówcie się, kim jesteście w tej opowieści. Może stworzycie swoją własną wersję czerwonego kapturka. Do usłyszenia, moi drodzy. Żegna was Literacka Kawka.